Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Doktorze.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
Ekologiczne rozbrojenie. Komisja Europejska chce wprowadzić ideologię klimatyczną do armii. Chodzi o ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zależność od paliw kopalnych. Panie doktorze, patrząc na to, co się dzieje na Ukrainie, raczej na pewno nie dojdzie do takiej sytuacji, że Władimir Putin w ogóle odpowie w jakikolwiek sposób na taki postulat Komisji Europejskiej, ale co pan jako specjalista od spraw związanych z bezpieczeństwem sądzi na ten temat, bo to jak patrzy się na te słowa, to aż to, czyta się takie słowa, to aż w to nie można uwierzyć, w taki postulat.
No faktycznie są to zdumiewające słowa i stwierdzenia, ale z drugiej strony patrząc na tą politykę już w takim wymiarze chociażby ostatniej dekady, to się wpisuje w taki trend, który w Europie niestety, ale się dzieje. Mieliśmy kwestię tej polityki energetycznej, która miała doprowadzić de facto kraje takie chociażby jak Polska do zapaści energetycznej. Mieliśmy kwestię zakazu sprzedaży samochodów, które są napędzane chociażby dieslem czy benzyną. No to teraz mamy kolejny etap, kolejny akt odsłony tej, można powiedzieć, nieodpowiedzialnej polityki, aby rozbrajać tak de facto armię. Żadna armia, żadne nowoczesne wojsko nie będzie działało, kiedy będzie miało jakiekolwiek ograniczenia, w tym przypadku ograniczenia ekologiczne, kiedy toczy się w Europie największa wojna po roku 1945, jest po prostu polityką, która, mówiąc wprost, realnie zagraża bezpieczeństwu całej już Europy, nie tylko Europy Środkowo-Wschodniej.
To kto tak wpływa na urzędników europejskich, że dostają, no można powiedzieć tak kolokwialnie, jakiegoś chyba małpiego rozumu albo trudno nawet ocenić, jakie to jest podejście w ogóle do tematu zbrojeń. Kto wpływa na Komisję Europejską, na urzędników, którzy formułują takie stwierdzenia?
No niestety, ale to jest pokłosie kilkudziesięciu lat polityki skutecznej, w tym wypadku rosyjskiej polityki, która została prowadzona wobec elit zachodniej Europy. Niestety, ale Europą rządzą przede wszystkim Niemcy, Bruksela, czyli można powiedzieć państwa starej Unii Europejskiej, i tamte elity są zapatrzone w Rosję i też często, niestety, właśnie te wieloletnie procesy różnego rodzaju finansowania środowisk, chociażby organizacji ekologicznych, które tak de facto realizują właśnie rosyjską rację stanu, powodują, że ci ludzie poprzez te przejścia tych wszystkich uniwersytetów, think tanków, właśnie tych NGO-sów, organizacji, trafiają w końcu na wysokie stanowiska polityczne, są właśnie wysokimi przedstawicielami europejskich władz czy instytucji i głoszą tego typu poglądy. My musimy jako Polska wyprowadzać ich z błędu. Idzie to powoli, ale panie redaktorze, jestem przekonany, że jeszcze kilka lat i ta sytuacja się odmieni na naszą korzyść.
Panie doktorze, idzie to powoli, jak pan powiedział przed chwileczką, bardzo powoli idzie, bo był taki polityk, Lech Kaczyński się nazywał, i mówił o tym, że Rosja będzie napadała na swoich sąsiadów, co się niestety stało faktem, ale był posądzany, odsądzany od czyjej wiary. Wielu polityków dzisiejszej opozycji mówiło o nim w niewybredny sposób, tak samo jak i o jego bracie Jarosławie Kaczyńskim. Ale tak, teraz zacytuję słowa polityka Nowej Lewicy. Paweł Krutul mówi tak: należy do opozycji, ale trzeba przyznać, że prezydent Lech Kaczyński był wizjonerem, czuł zapędy imperialistyczne Rosji, a jego słowa się sprawdzają. To słowa polityka Nowej Lewicy w kontekście notatki, którą ujawniono w jednym z odcinków serialu dokumentalnego Reset. Chodzi o notatkę, która trafiła do sejfu, a miała trafić na szczyt NATO. Nawiązuję do szczytu NATO, bo za chwilę mamy szczyt NATO w Wilnie, który znowu będzie mówił o Ukrainie. Na którym będzie się mówiło o Ukrainie, o tym, czy Ukraina może wejść do NATO, czy wejdzie do NATO. Jak pan odbiera te słowa polityka lewicy, kwestii i sprawy tej słynnej notatki, żółta kartka naklejona na dokumencie, liście kierowanym do przywódców Unii Europejskiej na szczyt w Bukareszcie w 2008 roku.
No właśnie, i tutaj mamy do czynienia z takim, można powiedzieć, potocznym językiem, rozdwojeniem jaźni. Z jednej strony politycy opozycji dzisiejszej w Polsce mówią tyle o wzniosłych hasłach europejskich, o takich chociażby rzeczach jak praworządność, właśnie ekologia. Z drugiej strony atakują polski rząd za to, kiedy ten polski rząd bardzo mocno stoi na straży polskiego bezpieczeństwa. Inaczej mówią, tak podobnie się to wpisuje niestety w te słowa ostatnio Donalda Tuska w sprawie właśnie też tutaj tego kryzysu migracyjnego, który jest w Europie. Jedno mówią 5 lat temu, jedno mówią teraz, jedno mówią w nieformalnych notatkach.
Jeszcze miesiąc temu mówił co innego Donald Tusk i jego środowisko polityczne, a dzisiaj tu Donald Tusk jest określany jako rasista.
Dokładnie. Jedno mówią w notatkach nieformalnych, inne mówią o dokumentach oficjalnych, inne słowa mówią miesiąc temu, inne mówią teraz. W Polsce jest potrzebna stabilna polityka, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa i to właśnie też myślę, że szczyt NATO w Wilnie potwierdzi.
A czy Ukraina dostanie takie formalne, oficjalne zaproszenie do NATO, czy nie? Chodzi o sprawę wejścia do NATO po wojnie z Rosją, bo dzisiaj nie słychać głosów, żeby Ukrainę przyjmować. Zresztą trudna sytuacja jest, bo jest wojna.
To wymaga, panie redaktorze, szanowni słuchacze, nieco dłuższej wypowiedzi z mojej strony. Ja tutaj, jeżeli chodzi o Ukrainę...
Syntetyczną bym poprosił.
Postaram się. Jeżeli chodzi o Ukrainę, ja niestety, ja tu nie jestem optymistą, że tutaj na tym szczycie w Wilnie będzie zaproszenie na Ukrainy wprost do sojuszu. Zmieni się język. Pamiętajmy, że w roku 2008 na szczycie w Bukareszcie powiedziano, że drzwi NATO dla Ukrainy są otwarte. Teraz zmieni się i będzie tak zwany MAP, czyli Membership Action Plan dla Ukrainy, czyli będzie to tak zwana mapa drogowa przystąpienia Ukrainy do NATO. Przypominam, że właśnie wobec Finlandii i Szwecji odstąpiono od tego mapu tak zwanego i myślę, że to tutaj państwa członkowskie NATO się zgodzą, czyli powiedzą, że po wojnie Ukraina otrzyma MAP, czyli taką przyspieszoną drogę akcesyjną do NATO, a kluczem w wejściu Ukrainy do NATO dopatruje przyszłego roku, roku 2024, będzie szczyt NATO w Waszyngtonie i Joe Biden na końcówce swojej pierwszej kadencji będzie chciał mocnym, w zależności jak się będzie toczyć wojna, będzie chciał mocnym akcentem zakończyć tę kwestię wojny i kwestii właśnie też Ukrainy i jej statusu, jeżeli chodzi o przystąpienie do NATO.
Panie doktorze, mamy wojnę informacyjną oprócz tej wojny brutalnej, fizycznej wojny, gdzie giną ludzie na Ukrainie, są zabijani cywile, dzieci, żołnierze. Toczy się również wojna informacyjna, co i rusz słyszymy takie pomruki, między innymi ze strony Dmitrija Miedwiediewa o użyciu broni atomowej. Teraz znowu mamy takie pomruki, że chyba zdaje się również ze strony Aleksandra Łukaszenki, że popamięta Europa, popamięta ten czas, nie tylko Warszawa, ale i inne stolice. Jak pan odbiera tą wojnę, szczególnie informacyjną, szczególnie właśnie przed tym szczytem NATO w Wilnie? Ona ma wpłynąć na postawy opinii publicznej w krajach europejskich i tym będą kierowali się politycy tą opinią, tym zdaniem opinii, podejmując decyzje w Wilnie?
Niestety tak. Ubolewam nad tym, ale tak jest. Jeżeli chodzi o państwa z Europy szeroko pojętej, mówię o Europie Zachodniej, tutaj opinia publiczna ma duży wpływ na politykę i na klasę polityczną. Europa Zachodnia generalnie, a zwłaszcza Niemcy, są społeczeństwem bardzo pacyfistycznym po roku 45. Oni przepracowali pewne niestety dla nich sprawy po II wojnie światowej.
Ale to są chyba takie pozory pacyfizmu.
Są oczywiście pozory, ale jednak w większości spraw politycznych, to się cały czas u nich utrzymuje ten pogląd, że nigdy więcej, jeżeli chodzi o wojnę, a w Rosji jest taki pogląd, że możemy powtórzyć, jeżeli patrzymy na rosyjską propagandę. I oni celują w taki przekaz, że tutaj dozbrojenie Ukrainy, właśnie radykalna jej pomoc, wzmacnianie Ukrainy, jeżeli chodzi o wstąpienie jej w przyszłe do NATO, to powoduje eskalację nuklearną, militarną, gospodarczą, inflacyjną i tak dalej, migracyjną także. I dlatego społeczeństwa zachodnie Europy chcą realnie mówiąc spokoju i niestety ich klasa polityczna, w moim przekonaniu mylnie, uważa, że właśnie ugłaskiwanie Rosji i nierobienie twardej polityki wobec Rosji, tej jej neoimperialnej polityce pomoże i rozwiąże ten konflikt. Nie rozwiąże i tutaj myślę, że Polska i polski rząd obecnie twardo, racjonalnie i trzeźwo patrzy na tę sytuację i miejmy nadzieję, że nasz pogląd się zmaterializuje zwycięstwem Ukrainy i tak naprawdę reformą Unii Europejskiej, bo to zapewni wtedy bezpieczeństwo Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w dłuższym horyzoncie czasowym.
A te sprawy związane teraz z migracją i właśnie na przykład takie wolty, takie wolty dokonał Donald Tusk. Jednego dnia był za tym, żeby otwierać drzwi, realizował politykę Angeli Merkel. przypomnę, 8 lat temu. Kary zapowiadał dla Polski między innymi ponad 200 tysięcy euro za nieprzyjęcie jednego migranta. Takie były stawki dzisiaj, takie stawki Unia Europejska proponuje w wysokości 20 tysięcy euro rocznie. To jest wpisywanie się też w takie wywoływanie złego nastroju w społeczeństwie, czy...
To jest niestety, ale wpisywanie się niemalże wprost w rosyjską propagandę, która właśnie mówi o tym, ona jest wycelowana do różnych odbiorców. Tutaj już powiedziałem przed momentem, że wobec Europy Zachodniej jest to właśnie przede wszystkim pacyfizm, nigdy więcej wojny, ale jeżeli chodzi o kreowanie Polski jako kraju ksenofobicznego, antysemickiego, kraju nacjonalistycznego. I tutaj Donald Tusk, mówiąc takie słowa, że w Polsce istnieje jakaś potężna grupa przybyszów z krajów Bliskiego Wschodu i że tutaj rząd Prawa i Sprawiedliwości, obecny rząd, realizuje taką politykę wpuszczania tych osób i że to nie jest do końca w porządku, bo tutaj operuje liczbami, że tutaj to jest skokowo jakiś wielki wzrost. Może to powodować taką sytuację, że powiedzą rosyjscy przedstawiciele władz, zobaczcie, w Polsce mają z tym wielki problem. Czyli Polska jest właśnie jakim krajem? Krajem właśnie ksenofobicznym, krajem zamkniętym, krajem nieotwartym na przybyszów potrzebujących osób, osób potrzebujących pomocy z Bliskiego Wschodu czy z Afryki Północnej. Dlatego tutaj trzeba być rozważnym i trzeba w tej materii jednak mimo wszystko nie wpisywać się w rosyjską propagandę i trzeba stanąć na stanowisku, że Polska ma tyle wyzwań na wschodzie, że nam nie potrzeba kolejnych problemów, czyli przyjmowania tych imigrantów różnymi rezolucjami, jak to próbuje robić Komisja Europejska. I dlatego raczej w tym zakresie bym chciał, aby polska scena polityczna zachowała wstrzemięźliwość i żeby tą kwestię zostawić rządzącym, bo to rządzący powinni w tych trudnych okresach, a jest to trudny okres, to jest okres takiej, można powiedzieć, wojny dłużej za naszymi granicami, zostawić jeden ośrodek, który będzie mówił w tym zakresie i przedstawiał polskie stanowisko, a nie będziemy mieć tutaj dwu albo trzy głosy.
Grupa Webera, Wagnera, może zacznijmy od grupy Wagnera, która to chciała dokonać puczu w Rosji, teraz jest przerzucona na Białoruś. Czy ona może znaleźć się w obwodzie królewieckim? To przypomnę, grupa Wagnera to jest banda najemnych morderców, między innymi z rosyjskich więzień, która toczyła walki na Ukrainie, później rzekomo chciała dokonać puczu. Mieliśmy różne ciekawe informacje właśnie medialne na ten temat. Teraz informacją dominującą jest to, że ta grupa stacjonuje na Białorusi i ma atakować polską granicę. To jest jakiś chociaż było prawdy w tym, że tak się będzie działo i czy ona może zostać właśnie przerzucona do obwodu królewieckiego, czy może nam bezpośrednio tutaj na Pomorzu zagrażać?
Czy ona się ostatecznie znajdzie w obwodzie królewieckim, tego nie wiem. Trudno to na dzień dzisiejszy jednoznacznie powiedzieć. Na pewno może nam zagrażać w takim aspekcie, że na Białorusi już powstał naprawdę niesamowity tygiel różnego rodzaju problemów, a Białoruś jest dla nas tak samo ważna, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jak Ukraina. Powiem tylko krótko, że na Białorusi obecnie mamy tak. Stacjonujące wojska rosyjskie, grupę Wagnera, mamy Puk Kalinowskiego, który tworzy się na Ukrainie, który powiedział wprost, że zbrojnie rozstrzygnie kwestię Białorusi po zakończonej wojnie Ukrainy z Rosją. Mamy niezadowolone społeczeństwo białoruskie, mamy siłowików białoruskich, czyli KGB i armię białoruską i mamy Łukaszenkę, czyli tam jest takie nawarstwienie problemów i jeszcze tych imigrantów, o których mówiliśmy. Widzieliśmy tego odsłonę w roku 2021 na pograniczu polsko-białoruskim. Mamy takie nawarstwienie problemów, że dodanie do tego grupy Wagnera, jest o tym przekonany, spowoduje, że na Białorusi w perspektywie kilku lat będziemy mieć potężne zamieszanie wewnętrzne, które będzie tak naprawdę być może nawet i wojną domową, bo taka jest historia naszej części Europy, że rozstrzygnięcie wielkiej wojny, a to jest wielka wojna pomiędzy Ukrainą a Rosją, rozstrzyga cały los Intermarium, czyli Międzymorza, czyli dawnej Rzeczpospolitej. I niestety, albo stety, kwestia Białorusi też będzie rozstrzygnięta, a właśnie Łukaszenka robi wszystko, aby była rozstrzygnięta szybciej niż później, zapraszając kolejne zmilitaryzowane grupy na swoje terytorium.
To jeszcze o grupie Manfreda Webera, czyli szefa Europejskiej Partii Ludowej. Fala oburzenia ze strony polskich polityków w związku z wypowiedzią, która sugeruje chęć wpływu na wynik wyborów parlamentarnych w Polsce. Budujemy zaporę ogniową dla Prawa i Sprawiedliwości. Jesteśmy jedyną siłą, która może zastąpić PiS w Polsce, prowadząc kraj z powrotem do Europy. To był fragment wypowiedzi Manfreda Webera, ale był jeszcze Jeszcze bardzo ciekawy kolejny fragment, o którym niezbyt często mówi się w mediach. Manfred Weber próbuje szantażować Polskę tym, że Niemcy nie będą wspierały Ukrainy, jeśli się nie podporządkuje w różnych obszarach żądaniom europejskim. Czy to jest poważne zachowanie polityka niemieckiego, który cały czas mówi, Niemcy mówią, że są naszymi sojusznikami? W tej sytuacji, jaką mamy?
No to jest
przed szczytem w Wilnie.
No to jest właśnie bardzo niepoważne zachowanie. Powiem więcej, że to jest nawet taki atak, ale w tym przypadku z lewej flanki, bo Polska, że mamy zagrożenie na wschodzie, to wszyscy wiedzą i słuchacze, i wszyscy polscy obywatele wiemy o tym doskonale, ale tutaj dostajemy cały czas informacje właśnie, czy to KPO, czy polityka klimatyczna, od której zaczęliśmy naszą rozmowę, czy tu właśnie te słowa pana Webera, które świadczą o tym, że my możemy także mieć problemy z Zachodu. Kwestie prawne, kwestie środków europejskich, kwestie właśnie naszej narracji, którą prowadzimy na świecie, kwestie właśnie dostaw broni, uzbrojenia, czy chociażby otrzymywania właśnie chociażby środków europejskich. Uważam, że tego typu słowa osłabiają tak naprawdę możliwości Polski do takiego skutecznej pomocy Ukrainie i to mają tak naprawdę wywołać, czyli aby Polska rezygnowała.
To jest poważny polityk europejski, tak uznaje się za poważnego zapewne i przed szczytem, przed jednym chyba z najważniejszych szczytów NATO w historii sojuszu mówi takie rzeczy.
No to jest właśnie można sobie, panie redaktorze, odpowiedzieć na pytanie właśnie w czyim interesie tego typu wypowiedzi.
W czyim?
No wprost, no można powiedzieć, że Rosja ma w tym wielki interes, ponieważ to osłabi konkluzję tego szczytu. I chociażby Ukraina nie dostanie takiego jasnego stanowiska, że przyjmujemy was po zakończeniu wojny, będzie raczej, że będzie zlikwidowanie tej ścieżki przystąpienia Ukrainy do NATO, czyli tak naprawdę z pominięciem mapu. A to już też jest jakieś jednak pozytywne stanowisko, ale można było ugrać więcej. Tu jeszcze jest kwestia Szwecji.
Politycy niemieccy już wielokrotnie pokazywali, na co ich stać, ich wypowiedzi, ich urobienie interesów z Rosją przyniosło skutki, jakie przyniosło. Może lepiej by było, gdyby szczególnie przed szczytem w Wilnie mówili jak najmniej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.